Dziś śmierć uśmiecha się do mnie jak piastunka do dziecięcia, które kołysze. Dziś umieram rad. Usypiam zmęczony i złamany, jak każdego z tych wieczorów, kiedy zrozpaczony i wściekły okrążałem 3000 razy moją celę, to znaczy robiłem 30 000 kroków, czyli blisko 10 mil. Odkąd ta myśl zakiełkowała w głowie młodzieńca, rozpogodził się i złagodniał. Przywykł do twardego łoża i czarnego chleba, jadał coraz mniej, nie spał już wcale, a przekonany, że tę resztę egzystencji porzuci, kiedy zechce, tak jak się zrzuca zniszczone odzienie, uznał ją za niemal znośną. Istniały dwa sposoby samobójstwa. Jeden z nich był bardzo prosty. Należało przywiązać chustkę do kraty w oknie i powiesić się. Drugi natomiast polegał na śmierci głodowej. Trzeba było wyrzucać przez okno wszystką strawę. Pierwszy sposób budził w Edmundzie odrazę. Wychowano go w pogardzie dla piratów, ludzi, których się wiesza na rejach statku. Śmierć przez powieszenie była dla niego rodzajem hańbiącej kaźni, której sam nie zadałby sobie za nic w świecie. Zdecydował się więc na drugi sposób i tegoż dnia zaczął wprowadzać go w czyn. Prawie 4 lata upłynęły mu na roztrząsaniu dwóch wyżej opisanych możliwości. Pod koniec drugiego roku Dantes przestał liczyć dni i popadł znowu, jak przed wizytą inspektora, w nieświadomość przemijającego czasu. Postanowił umrzeć i obrał rodzaj śmierci. Rozpatrzył go dokładnie, a obawiając się własnej słabości, poprzysiągł sobie, że decyzja jest nieodwołalna. Wszystkie posiłki, tak poranne, jak i wieczorne, będę wyrzucał przez okno, myślał, i nikt nie spostrzeże, że ich nie zjadam. Co postanowił, to i wykonał. 2 razy dziennie wyrzucał jedzenie przez mały, okratowany otwór, za którym widniał tylko skrawek nieba. Na początku czynił to z radością, później z namysłem, wreszcie z żalem. Musiał odwoływać się sam przed sobą do złożonej przysięgi, bo sił już mu brakło, by wypełnić to straszliwe postanowienie. Żywność, która przedtem napawała go wstrętem, wydawała się teraz, kiedy szarpały go ostre kły głodu, apetyczna, a zapach jej upajał go jak aromat. Nieraz całą godzinę trzymał w dłoni garnek, wpatrując się w ochłap nieświeżego mięsa, zepsutej ryby czy kromkę spleśniałego razowca. Instynkt samozachowawczy walczył w nim jeszcze i on to odwodził go czasem od powziętej decyzji. Wtedy loch wydawał mu się mniej ciemny, a sytuacja nie tak rozpaczliwa, wszak był młody, miał najwyżej 26 lat. Czekało go jeszcze z 50 lat życia, 2-kroć więcej niż dotychczas przeżył. Przez tak ogromny szmat czasu, ileż niespodzianych zdarzeń mogłoby wyważyć drzwi tego więzienia, obalić mury zamku Iw i zwrócić mu wolność. W takich chwilach unosił do ust jedzenie, którego nieszczęsny tantal z własnej woli sam się był wyrzekł, ale przypomniał sobie złożoną przysięgę. Gdyby jej nie dotrzymał, gardziłby samym sobą. A przed tym wzdragała się cała jego szlachetna natura. Wtedy bezlitosny i surowy wyczerpał resztkę sił, jakie jeszcze posiadał, aż nadszedł wreszcie dzień, kiedy nie mógł się podnieść, by wyrzucić posiłek, który przyniesiono z wieczora. Nazajutrz nic już nie widział i prawie nie słyszał. Dozorca był pewny, że Dantes ciężko zachorował, a i on spodziewał się rychłej śmierci. Tak minął dzień. Edmund czuł, jak ogarnia go nieokreślone odrętwienie, a z nim razem jakby pewna błogość. Kurcze żołądka ustały, piekące pragnienie ustąpiło. Kiedy przymykał oczy, widział mnóstwo lśniących iskierek, podobnych błędnym ognikom, unoszącym się nocą ponad bagnami. Zmierzchało się w owej nieznanej krainie, zwanej śmiercią. Nagle około 9 wieczór posłyszał głuche uderzenia w ścianę, przy której leżał. Tyle plugawych zwierząt wkradało się do turmy i harcowało po niej, że Edmund z wolna przyzwyczaił się do tego i nie budził się z tak błahych powodów. Ale teraz, bądź dlatego, że długotrwały post wyostrzył mu zmysły, bądź z tej racji, że hałas był osobliwie silny, bądź z tej przyczyny, iż w ostatnich chwilach wszystko nabiera znaczenia, Edmund uniósł głowę, by lepiej słyszeć. Był to chrobot jednostajny. wskazujący, że potężne szpony, mocne zęby albo jakieś narzędzia skrobią po kamieniach i wydają ów odgłos. Jakkolwiek umysł Dantesa wyczerpany był do cna, zaświtała w nim banalna myśl, która nigdy nie opuszcza żadnego więźnia – wolność. Ten hałas rozbrzmiewał, kiedy już dla Edmunda miały zamrzeć wszelkie dźwięki. Wydało mi się tedy, że Bóg, litując się nad jego cierpieniem, zesłał mu ten szmer ostrzegawczy, by nieborak zatrzymał się nad mogiłą, dokąd osunęła już mu się noga. Kto wie, czy przyjaciel jakiś jedna z owych drogich mu istot, o których przemyśliwał tak często aż do znudzenia, nie zatroszczył się teraz o niego i nie starał się z nim połączyć. Ale nie, chyba Edmund się myli. To pewnie jeden z majaków, które krążą wokół wrót śmierci. A jednak słyszał nadal ów szmer. Trwało to już około 3 godzin, po czym coś jakby runęło i zaległa cisza. Po paru godzinach szmer ozwał się na nowo, silniejszy i jakby bliższy. Edmund zaczął się już interesować tą pracą, która przerwała mu samotność, gdy nagle wszedł dozorca. Mniej więcej od tygodnia, to jest od chwili, kiedy Edmund postanowił umrzeć, i od 4 dni, kiedy zaczął głodówkę, nie odezwał się ani słowem do tego człowieka. Nie odpowiadał, gdy dozorca usiłował go wybadać, na co jest chory, i odwracał się do ściany, czując, że stróż przygląda mu się nazbyt uważnie. Ale dziś dozorca mógłby posłyszeć ten głuchy odgłos, zaniepokoić się nim, położyć mu kres i zniweczyć ten cień nadziei, co zrodziwszy się zaledwie w umyśle Dantesa, rozjaśniała mu ostatnie chwile życia. Dozorca przyniósł śniadanie. Dantes siadł na łóżku i podniesionym głosem rozprawiał na wszelkie możliwe tematy. Mówił o tym, że jedzenie, jakie dozorca mu przynosi, jest podłe, że w lochu jest okropnie zimno. Mamrotał, burczał tak długo, aż rozzłościł stróża, który tego właśnie dnia uzyskał dla chorego więźnia trochę rosołu i świeżego chleba. Szczęściem przekonany, że Dantes majaczy, postawił jedzenie na koślawym stole, gdzie stawiał je zwykle, i wyszedł. Dantes, uwolniony od jego obecności, jął nasłuchiwać radośnie. Hałas stawał się tak wyraźny, że młodzieniec słyszał go teraz, nie natężając ucha. Skoro hałas ten nie ustaje w dzień, pomyślał, to z pewnością jakiś nieszczęśliwy, jak i ja, więzień, próbuje wydostać się na wolność. O, gdybym był razem z nim, jakże gorąco bym mu pomagał. Lecz zaraz ciemny obłok przesłonił jutrzenkę nadziei, albowiem ten umysł nawykły do nieszczęść nie umiał się tak łatwo poddać radościom. Zrodziła się w nim natychmiast myśl, że hałas wywołali robotnicy, którzy na polecenie naczelnika naprawiali coś w sąsiedniej celi. Łatwo się było o tym przekonać, ale jak zaryzykować podobne pytanie? Oczywiście można by zaczekać na dozorcę, pozwolić mu posłuchać tego szmeru i przypatrzyć się, jaką też wtedy będzie miał minę. Lecz za cenę tej tak przelotnej satysfakcji, czy wolno zdradzić czyjeś może najdonioślejsze sprawy? Nieszczęściem w głowie Edmunda pustej niby dzwon huczała tylko jakaś myśl niejasna, ogłuszając go. Osłabł już tak, że skupić się nie potrafił, gdyż umysł jego przypominał skłębiony opar. Znalazł jednak sposób, który mógł mu przywrócić jasność rozumowania i trzeźwość sądu. Spojrzał na dymiący jeszcze rosół, który dozorca przyniósł przed chwilą, wstał, podszedł, zataczając się do stołu, wziął filiżankę, podniósł ją do ust, przełknął jej zawartość, doznając przy tym niewypowiedzianego zadowolenia. Dzielnie poprzestał tylko na tym. Nie jeden raz słyszał, jak opowiadano o wygłodniałych rozbitkach, którzy uratowani umierali wszakże najadłszy się do syta nazbyt posilnej strawy. Położył więc na stole kawałek chleba, który podniósł do ust, i wrócił na posłanie. Już nie pragnął umrzeć. Niebawem doznał wrażenia, że rozjaśnia mu się w głowie. Mgliste, prawie nieuchwytne myśli wracały niby pionki na swoje pola w tej cudownej szachownicy, gdzie może tylko jeden kwadracik więcej decyduje o wyższości człowieka nad zwierzęciem. Mógł tedy myśleć i podeprzeć swoją myśl ścisłym rozumowaniem. Wówczas rzekł do siebie: spróbujmy te rzeczy zbadać, ale tak, by moje postępowanie nikomu szkody nie wyrządziło. Jeśli to zwyczajnie robotnik, gdy zastukam, przerwie pracę, aby się dowiedzieć, kto i dlaczego stuka. A skoro jego praca jest nie tylko dozwolona, lecz i nakazana, wkrótce do niej wróci. Jeśli zaś przeciwnie, jest to więzień, moje stukanie go przerazi. Będzie się lękał, że zostanie wykryty, porzuci swoją pracę i wróci do niej dopiero wieczorem, kiedy nabierze pewności, że wszyscy śpią. Jakoż Edmund podniósł się znowu. Tym razem nogi mu się już nie uginały, a w oczach nie pojawiły się oślepiające blaski. Skierował się w róg lochu, wydłubał kamyk obluzowany pod działaniem wilgoci i zastukał nim w ścianę tam, skąd najsilniej dobiegały głuche odgłosy. Uderzył kamieniem po trzykroć. Po pierwszym uderzeniu chrobotanie ustało, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Edmund nasłuchiwał teraz całą duszą.